Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek. Zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy kilka słów m.in. na temat ostatniej kolejki żużlowej Ekstraligi. Omówimy również mecze plus ligi, mecz finałowy. Wspomnimy też o meczu o trzecie miejsce, o piłce ręcznej kilka słów powiemy. Również Liga Mistrzów Piłki Nożnej, mecze jednej, drugiej finału. Kilka słów o Polakach za granicą. No i na deser zostawimy sobie Ekstraklasę. Tych tematów jest dość sporo, więc zaczynamy szybciuteńko. Żużel, trzecia kolejka Ekstraligi już jest za nami. Ten sezon już bardzo szybko się rozkręca. W Częstochowie Włókniarz mierzył się z Motorem Lublin, a więc zespołem Beniaminka. No i wygrał, wydaje się, dość pewnie, 52-38, choć trzeba przyznać, że zespół gości stawiał opór przez długi czas tego meczu. Liderem Częstochowian był przede wszystkim Leon Madsen, który zdobył 13 punktów, dzielnie sekundował mu Fredrik Lindgren. 12 punktów w zespole z Lublina, najlepszy był dość niespodziewanie Paweł Miesiąc, który zdobył 12 punktów, 11 Mikkel Mikkelsen, ale żeby zdobyć coś więcej, tutaj zabrakło wsparcia ze strony pozostałych zawodników. W Zielonej Górze było bardzo blisko wielkiej niespodzianki, ponieważ Stelmet Falubas ledwo wygrał z Mittergarden GKM Grudziądz 46-44. W zespole Zielonej Góry najwięcej punktów zdobył Martin Waculik, 11+2. Patryk Dudek był drugi pod względem ilości zdobytych punktów, 9+1, a w zespole z Grudziądza, który tak dzielnie walczył, brylował dość niespodziewanie, Krzysztof Buczkowski, 12+2, bardzo dobry również występ Keneta Biere, 10+1 i Artioma Oguty, 11. No i taki wynik nawet w kontekście tego dwumeczu daje spore szanse na to, że Grudziądzanie będą mogli powalczyć o bonus. Unia Leszno kontra Stal Gorzów, to był kolejny mecz tej kolejki. No i Unia zwyciężyła dość pewnie, 51-39. To jest jedyna drużyna, która do tej pory w trzech meczach zaliczyła komplet zwycięstwo. W zespole Byków liderem był Emil Sajfudinow, który zdobył punktów 14. Nieźle też pojechał Piotr Pawliki i Janusz Kołodziej, odpowiednio 11 i 10 punktów. W zespole z Gorzowa, no to też ciekawostka, nie mieliśmy zawodnika, który zdobył dwucyfrową liczbę punktów. Po 9 mieli Szymon Wośniak i Bartosz Smartlik, 8+1. W końcu troszeczkę lepszy występ Krzysztofa Kasprzaka, ale nie przełożyło się to na punkty. Nie odbył się mecz we Wrocławiu, gdzie miał jechać Getwell Toruń. Okazało się, że pogoda spotała figla organizatorom. Po intensywnych opadach deszczu zdecydowano o odwołaniu tego meczu i rozegraniu go w innym terminie. Decyzja dość kontrowersyjna, ale już trudno się stało, została podjęta. No i w tabeli po trzech kolejkach prowadzi jedyny niepokonany zespół, tak jak wspomniałem, czyli zespół Foguni Leszno, przed Włókniarzem Częstochowa i Falubazem Zielona Góra, te drużyny po 4 punkty. Na razie na ostatnim miejscu Getwell Toruń, 0 punktów, z tym, że należy podkreślić, że zawodnicy z Torunia pojechali tylko w dwóch meczach. No i teraz przechodzimy do siatkówki, bo tam też się dużo ciekawego dzieje w naszej plus lidze. Mieliśmy pierwszy mecz finałowy, w którym Zaksa mierzyła się z Oniko Warszawa.
Tak, z nieba do piekła, potem z kładu nieba, można powiedzieć, tak o występie Oniko, bo przecież przegrywali 2-0 w setach, mogli wygrać 3-2, no i co tu dużo mówić, mówiąc o meczu finałowym Zaksa Oniko, wszystko sprowadza się do jednej sytuacji, bardzo kluczowej, w takim bardzo newralgicznym momencie, a więc przystanie 14-13 dla Oniko w piątym secie w tej breaku, kiedy drużyna Stena Antigi miała piłkę meczową w górę. No i doszło do takiego, można powiedzieć, skandalu w sytuacji, w której Oniko zdobywa punkt, sędzia przyznaje ten punkt drużynie z Warszawy, po czym zmienia decyzję. No cała sytuacja oczywiście sprowadza się do tego nieczystego odbicia Piotra Łukasika przy zagrywce zawodników z Kędzierzyna. Mimo apelacji odwołań drużyny z Warszawy, no generalnie no nic tutaj nie wskurali. Komisja PLS-u ukarała chyba tylko tam sędziów i chyba jeszcze osobę odpowiedzialną, za która robiła protokół z tego spotkania. Także Zaksa wygrywa ten pierwszy mecz, no i prowadzi w rywalizacji do dwóch zwycięstw, 1-0, no ale rzeczywiście niesmak pozostał ogromny, bo sytuacji tak kontrowersyjnej w takim meczu, taką stawkę w polskiej lidze, no chyba jeszcze nigdy nie było.
No i dodajmy, że miała miejsce rzeczywiście w takim kluczowym momencie, bo gdyby to było troszeczkę wcześniej, pewnie by ten odbiór był nieco inny. Co do rywalizacji finałowej, kolejny mecz Oniko rozegra u siebie. To spotkanie rozegrane zostanie już jutro. O trzecie miejsce rywalizują Jastrzębski Węgiel i rewelacja tego sezonu, czyli Aluron Virtu Warta Zawiercie. I w tym spotkaniu Jastrzębianie na własnej hali wygrali, ale nie bez problemu, bo 3-2.
3-2, no i rzeczywiście tutaj kolejny pięciosetowy pojedynek. Mimo że Jastrzębski rzeczywiście uważany jest za faworyta tej rywalizacji o brązowy medal, na pewno Zawiercie stać niespodziankę. No zobaczmy, trochę szkoda tej drużyny, bo była o jeden set od tego, żeby zagrać o finale Mistrzostw Polski, a może zakończyć rozgrywki na czwartym i tak w sumie najlepszym miejscu w historii klubu. No zobaczymy, jak jutro ten awanżowy mecz. No w przypadku remisu oczywiście dojdzie wtedy do trzeciego decydującego meczu, gdzie gospodarzem podobnie byłaby drużyna Jastrzębskiego.
No i piłka ręczna nam jeszcze została. Mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów, w tym najbardziej nas interesujący, czyli starcie Vive Kielce z Paris Saint-Germain. No i trzeba powiedzieć sobie wprost, doszło do wielkiej sensacji w Kielcach, ponieważ Vive rozbiło renomowanego przeciwnika i faworyta tej rywalizacji, aż 34-24.
No, chyba nic nie mogło wskazywać przed meczem, że Vive może wygrać w takich rozmiarach. Już sama wygrana byłaby olbrzymim sukcesem, tym bardziej, że przecież PSG w tym sezonie stoi się świetnie. Jedna porażka do tej pory była w Lidze Mistrzów i to różnicą tylko jednej bramki z Pikiem. Wrali w cuglach swoją fazę grupową. No i pamiętamy te mecze Vive z PSG, choćby w zeszłym roku, kiedy drużyna z Paryża potrafiła rozbić Kielczan przed własnymi kibicami w Kielcach. No a tutaj poza początkiem meczu, gdzie tam Paryżanie szybko pracowali sobie dwubramkową zaliczkę, potem tak na dobrą sprawę dominowała na parkiecie tylko jedna drużyna. No i 10 goli to wydaje się dużo, ale na pewno Paryżan stać na to, żeby odrobić taką stratę mimo wszystko.
No właśnie, pamiętajmy o tym, że tutaj jeszcze mamy mecz rewanżowy w Paryżu i tak naprawdę mimo tak ogromnej zaliczki PSG, to jest jednak tak klasowy zespół, że należy się spodziewać walki z ich strony do samego końca. To spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane 5 maja. A więc będziemy z niecierpliwością czekali na te rozstrzygnięcia. No a za kilka minut opowiemy o Lidze Mistrzów, ale piłkarzy nożnych. Some kind of piłkarska Liga Mistrzów coraz bliżej ostatecznego rozstrzygnięcia. Mecze jednej, drugiej finału przed nami to już dzisiaj i jutro, można by powiedzieć nareszcie, bo kolejna porcja wielkich emocji. I tak o 21:00 w Londynie Tottenham podejmie Ajax Amsterdam. No jeżeli rozpatrujemy pod kątem faworyta to spotkanie, no to ciężko jakoś jednoznacznie zadeklarować, która drużyna miałaby większe szanse w tym zarciu.
No zdecydowanie, można powiedzieć, patrząc po wynikach, po stylu gry, tych dotychczasowych wynikach w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, że Ajax jest faworytem, bo przecież w drodze do półfinału wyeliminował i Real, i Juventus, i to w takim naprawdę bardzo, bardzo przekonującym i zasłużonym stylu, a przecież w fazie grupowej też dwa remisy z Bayernem Monachium. Ale też paradoksalnie do Ajaxowi ta rola, można, jeżeli tak stawiamy Ajax w roli faworyta, może zaszkodzić, no bo oni pierwszy raz będą właśnie w roli faworyta, czyli to jest jakaś dodatkowa presja, w zupełnie innej pozycji będą teraz do tego dwumeczu przystępować. No i zobaczymy, jak to wpłynie na tych młodych przecież piłkarzy w starciu z Tottenhamem. Oczywiście do obu klubów to już wielki wynik. Tottenham pierwszy raz w tej nowej formule Ligi Mistrzów jest w półfinale, Ajax po raz pierwszy od 22 sezonów. No zobaczymy. Tottenham dzisiaj musi sobie radzić z dwóch kluczowych piłkarzy, najważniejszych w tej formacji ofensywnej, a więc bez Harry'ego Kane'a, który cały czas zmaga się z kontuzją, i pochodzącego za kartki Sona. No i zobaczymy też, jak wpłynie ta może przerwa, jaka dzieliła, jaką miał też Ajax, bo przecież jak wiadomo w Eredivisie holenderski związek piłkarski przełożył całą kolejkę, także tam drużyna Erika ten Haka miała dosyć dużo czasu, żeby się do tego meczu przygotować. Też patrząc na to, jak te zespoły grają w tym sezonie w ofensywie, możemy spodziewać się dużej liczby bramek na nowym stadionie Tottenhamu, no i przede wszystkim takich fajnych piłkarskich emocji.
No ja jeszcze dodam tutaj od siebie, że mamy taką też sytuację, że Ajax gra tym razem pierwszy mecz na wyjeździe, bo on zawsze odrabiał straty na boiskach rywala i teraz ma szansę już sobie wyrobić taką zaliczkę w Londynie, więc no to też zapowiada się bardzo ciekawie. No i mecz jutrzejszy, kolejny wielki hit, czyli starcie Barcelony z Liverpoolem. No i też no, można powiedzieć, że ciężko jakoś zadeklarować, która drużyna tutaj może tutaj z tej pary wyjść zwycięsko, chociaż atutem Barcelony z pewnością będzie własny stadion i pierwszy mecz na własnym stadionie.
No i Leo Messi oczywiście, jak przy chyba każdym meczu Barcelony. Przedwczesny finał, tak chyba można określić, patrząc na dokonania obu zespołu w tym sezonie, bo i Barcelona, i Liverpool świetnie spisują się w Lidze Mistrzów i w swoich rozgrywkach krajowych. Barca oczywiście zapewnia sobie tytuł mistrzowski. Jest też jedyną drużyną w tym sezonie Ligi Mistrzów, która jeszcze nie zaznała porażki. Oba zespoły mierzą się po raz pierwszy po 12 latach przerwy, kiedy w sezonie 2006-2007 drużyna Liverpoolu prowadzona wtedy przez Rafa Beniteza wyeliminowała Barcelonę w 1/8 finału. A więc można powiedzieć w pewnym sensie, że jakaś okazja do rewanżu dla Barcelony, ale oczywiście ten cały sezon sprowadza się do drużyny Ernesto Valverde do triumfu w Lidze Mistrzów. To był ten priorytet, żeby wygrać rozgrywki Ligi Mistrzów po raz pierwszy po 4 latach. Ligę udało się wygrać zaskakująco, albo dość stosunkowo łatwo. No i zobaczymy, jak to w dzisiejszym meczu będzie z Liverpoolem. Co warto podkreślić, i Barca, i Liverpool do tego meczu wystąpią, można powiedzieć, w optymalnym zestawieniu, w optymalnych składach. Nie ma tam jakichś problemów, jeżeli chodzi o absencję tych ważnych, kluczowych piłkarzy.
No i jeszcze do plusów, jeżeli chodzi o Barcelonę, no to można dodać fakt, że zespół Dumy Katalonii może się skupić już na Lidze Mistrzów. Tak jak wspomniałeś, Ligę już ma wygraną, więc tam z pewnością można się spodziewać rotacji w składzie, żeby te największe gwiazdy były wypoczęte na rywalizację z Derez, którzy cały czas jeszcze walczą o to, żeby zdobyć mistrzostwo Anglii. A skoro już mówimy o Lidze Mistrzów, to też można powiedzieć o Polakach rywalizujących za granicami naszego kraju. Mówiliśmy o zespole angielskim, więc zaczynamy od Anglii. Tam kolejna kolejka Premier League. No i można powiedzieć tak, że ci, którzy grają regularnie, dalej grają regularnie, czyli Łukasz Fabiański w barwach West Hamu 90 minut właśnie w meczu z Tottenhamem, czyli derby Londynu dla West Hamu. Jan Bednarek 90 minut z Bournemouth w barwach Southampton, a w zespole Wisienek 90 minut wrócił do składu Artur Borc. Wydaje nam się, że to też dobra decyzja. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, no to szczebel niżej w Anglii Kamil Grosicki 62 minuty w barwach Hull City. No i Mateusz Klich strzelił bramkę dla Leeds, zagrał 90 minut, ale to trafienie w meczu z Aston Villą wzbudziło bardzo wiele kontrowersji.
Tak, tam jeden z piłkarzy Aston Villy leżał na murawie, a więc w takiej sytuacji piłkarze Leeds, w tej sytuacji konkretnie Klich mógł wykazać się takim gestem fair play i wybić piłkę poza pole gry. On się tym tłumaczył, że tej sytuacji nie widział, że nie wiedział, że piłkarz Aston Villa leżał, skupił się tylko na tym, żeby tą piłkę przejąć i dalej akcję przeprowadzić, ostatecznie strzelić gola. No ale rzeczywiście niesmak w tej sytuacji pozostał duży, chociaż potem Bielsa nakazał piłkarzom swoje drużyny, żeby ci dali strzelić sobie bramkę. No i 5 minut później Aston Villa wyrównała, mecz ostatecznie zakończył się remisem. No i też można tutaj różnie zastanawiać się nad zachowaniem Bielsy, bo można mówić, że skoro Leeds i tak już nie miało pewnej gry, nawet gdyby wygrał ten mecz, nie zapewniłoby sobie bezpośredniego awansu do Premier League, także Bielsce można było teoretycznie łatwiej podjąć taką decyzję. Mimo wszystko, no, spora kontrowersja, mecz zakończył się remisem 1-1, ale jeszcze wracając do Polaków, to szybko może Łukasz Fabiański, bo jest przyszedł do historii, można powiedzieć, bo został pierwszym bramkarzem, który zachował czyste konto w meczu z Tottenhamem na ich boisku, jeżeli chodzi o drużyny przeciwne, bo Tottenham przed tym meczem rozegrał 4 mecze na tym nowym stadionie. Wszystkie wygrał, a tutaj przed 90 minut Fabiański czyste konto, West Ham wygrywa, no i drużyna Pellegrini, Maurizio Pochettino, Pellegrini wygrywa w końcu. Borut 3 bramki puścił, Southampton powrót do drużyny, między słupkami. Po raz 13 zresztą Borut w tym sezonie w meczu nowym.
Patrzymy na inne ligi. W lidze chorwackiej Damian Kondzior wrócił do gry, można powiedzieć, takiej bardziej regularnej. 30 minut w meczu pucharowym, 69 w ligowym. W Danii Kamil Grabara kolejne 90 minut zdobywa cenne doświadczenie w barwach Aarhus. 90 minut również Kamila Wilczka, z tym, że tutaj niezbyt udany występ, ponieważ zmarnowany karny, a jego zespół przegrał mecz ligowy. No i patrzymy na Bundesligę. Tam Robert Lewandowski 90 minut z Norymbergiem, tym razem bez trafienia. Marcin Kamiński na ławce, a Dawid Kownacki wystąpił 38 minut. Obaj są piłkarzami Fortuna Düsseldorf, a Fortuna rozbiła u siebie Werder Brema aż 4-1. W Rosji 90 minut Damiana Szymańskiego w barwach Achmatu Grozny. 90 minut również duet biało-czerwonych z Lokomotivu Moskwa, czyli Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak. W Turcji 90 minut Michała Pazdana, ale porażka jego Ankara Gucu z Besiktaszem aż 1-4. Na Ukrainie Tomasz Kędziora 75 minut i czerwona kartka w meczu z FK Lwów. No i przechodzimy do Ligi Włoskiej, bo tam sporo biało-czerwonych. I tak, Wojciech Szczęsny 90 minut z Interem Mediolanu 1-1, ale co nas bardziej zaskoczyło, Krzysztof Piątek po raz pierwszy za kadencji Gennaro Gattuso tylko na ławce rezerwowych wszedł na końcówkę spotkania, a jego AC Milan przegrał z Torino 0-2.
Po raz pierwszy za kadencji Gattuso w Milanie, ale w meczu ligowym, tak? Po debiut z Napoli w Pucharze Włoch zaliczył, wchodząc z ławki. Nie, przepraszam, to był w sumie drugi mecz, tak? Bo z Napoli jednak w Pucharze Włoch strzelał od początku. No rzeczywiście, ta zmiana taktyczna, personalna drużyny Gattuso na niewiele się zdała. Milan był bezdany w starciu z Torino i tak jak jeszcze w pierwszej połowie całkiem sobie przyzwoicie radzili na wojsku, tak w drugiej połowie no, dali sobie sześć, dwie bramki i praktycznie w tym momencie no, sytuacja bardzo trudna, bo klub z Mediolanu jest nad poza miejscem gwarantującym grę w ogóle w Europie i Pucharach, a tutaj mam na myśli oczywiście Ligę Europy.
Jeżeli chodzi o pozostałych biało-czerwonych w Serie A, to mieliśmy polskie starcie bramkarzy, można powiedzieć. Bolonia z Łeszem Skorupskim w bramce mierzyła się z Empoli, w której występuje Bartłomiej Drągowski. No i Skorupski tym razem górą, ponieważ Bolonia zwyciężyła 3-1. W meczu Sampdori z Lazio zobaczyliśmy Karola Linettego. 46 minut zagrał polski pomocnik. Na ławce tym razem Bartosz Bereszyński. Mariusz Stępiński w Wachkiewo, które już ma, można powiedzieć, pewny spadek do Serie B, 63 minuty z Parmą, w barwach Napoli 78 minut i asysta Arkadiusza Milika oraz 90 minut Piotra Zielińskiego z Frosinone. I na tym możemy zakończyć tutaj naszą listę Polaków za granicą, a za kilka minut jeszcze opowiemy o 33. kolejce naszej Ekstraklasy.
nobody's dancing out in the street forever. Keep on moving, paint in the town, 'cause tonight you can't slow down. Come along and keep on singing our song.
Rozgrywki Ekstraklasy coraz bliżej końca, można powiedzieć. 33. kolejka w ten weekend. Najpierw zaczniemy może od grupy mistrzowskiej i mecz w Lubinie. Tam Zagłębie mierzyło się z Jagiellonią Białystok i zwyciężyło 2-0. Trzeba powiedzieć, że zwycięstwo dość pewne, ponieważ Jagiellonia ewidentnie oszczędzała siły na mecz finałowy Pucharu Polski.
Tak, no Lubinianie wygrywają dzięki tej wygranej bardzo ważnej, zbliżyli się do czwartego miejsca, które może dać im grę w europejskich pucharach, ale tam między czwartym a ósmym miejscem w grupie mistrzowskiej są takie przetasowane co kolejkę, że trudno dzisiaj zweryfikować, powiedzieć, która drużyna jest najbliższa tego celu. Oczywiście Jagiellonia, bo tych punktów ma najwięcej. No i tak jak mówi, rzeczywiście drużyna Mamrota już myślami przy meczu z Lechią Gdańsk, chyba tym najważniejszym meczu dla drużyny z Białegostoku w tym sezonie.
Piast Gliwice dość niespodziewanie może jeszcze włączyć się do rywalizacji nawet o Mistrzostwo Polski. Tym razem zespół ze Śląska pokonał na własnym stadionie Krakowie 3-1. Dwa gole Aleksandra Sedlara, środkowego obrońcy. Również trafienie Pawła Tomczyka i dla Krakowi strzelił niezawodny dla nich Ayram Cabrera.
Tak, no Piast na ostatnią się serię. Dzięki tej wygranej zapewnił sobie grę w europejskich pucharach. No i teraz może Gliwiczanie pójdą za ciosem, kto wie, i powalczą o Mistrzostwo Polski. Tylko 4 punkty straty do lidera na 4 kolejki. Jak wiemy, w Ekstrasie wszystko jest możliwe, także może teraz grają przecież z Legią, no i jest szansa na to, żeby zbliżyć się już tylko na punkt.
Dokładnie tak jak mówisz. W Szczecinie Pogoń rywalizowała z Lechem Poznań, czyli grały tak naprawdę zespoły, które zajmują miejsca przedostatnie i ostatnie w tabeli grupy mistrzowskiej. I tam ciekawa sytuacja, ponieważ mecz zakończył się remisem po 1. Dla Pogoń strzelił były Lechita Radosław Majewski. Dla Lecha Poznań samobójcze trafienie byłego Lechity Kamila Drygasa.
A poza tym mecz bez historii, ten mecz Lecha wyglądał, to był taki obraz całego sezonu, męczenie były straszne, wywalczony punkt w ostatnich minutach meczu, no i na razie daje im to 6. miejsce w tabeli.
No i spotkanie, które było awizowane jako hit tej kolejki, czyli starcie lidera z wiceliderem, czyli Lechia Gdańsk kontra Legia Warszawa. Dla Lechii zaczęło się to bardzo dobrze, ponieważ to oni strzelili pierwsi bramkę, Lukas Haraslin, ale później w drugiej połowie już lepszym zespołem była Legia. W efekcie mieliśmy 3 gole Stolarskiego, Kamalainena i bardzo ładne trafienie Juriego Medeirosza, w efekcie Legia nowym liderem.
Tak, no ale oczywiście, mówiąc o tym meczu, musimy powiedzieć, co wydarzyło się na początku meczu, 3. czy tam 4. minuta, no i zagranie ewidentne ręką w polu karnym, we własnym polu karnym Artura Jędrzejczyka, nie ma rzutu karnego dla Legii, dla Lechii. W drugiej połowie znowu zagrywa ręką Remi, no i nie wiem, co możemy powiedzieć, no bardzo kontrowersyjna sytuacja, przede wszystkim decyzje głównego sędziego.
Zobaczymy, jakie decyzje podejmą tej władze PZPN-u i tak dalej, ale na razie o tym jest raczej spokojnie. Przechodzimy do grupy spadkowej, tam również 4 spotkania. W Legnicy dużo bramek zobaczyliśmy, bo aż 5 trafień. A Miedź odniosła bardzo cenne zwycięstwo, pokonując ostatnio rewelacyjną Wisłę Płock 3-2. Ozdobą meczu trafienie Juana Romana w 10 minucie.
Tak, Miedź ostatnio też fajny okres przeżywa, bo jednak punkty w miarę regularnie zdobywa, no i szansa dla drużyny, dla Beniaminka, żeby zakończyć sezon no, w miejscu dającym im utrzymanie. W tej chwili już 4 punkty przewagi na Wisła Płock w serii zwycięstw, 4 wygranych, a więc od momentu, kiedy do drużyny przejął Leszek Ojrzyski, tym razem ta pierwsza porażka, no ale Płoczanie też naprawdę blisko są tego, żeby zapewnić sobie ligowy byt.
W Kielcach mecz na wodzie, można by tak rzec, ze względu na intensywne opady deszczu. Korona podejmowała walczącą cały czas o utrzymanie w lidze Arkę Gdynia, no i Gdynianie bardzo cenne zwycięstwo odnieśli, wygrywając 2-0.
Tak, no Arka to tak fajnie to wszystko pokazuje, obrazuje też naszą ekstraklasę po serii 15 bodajże meczów bez zwycięstwa, przechodzi drugie z rzędu, tym razem także teraz może będzie seria wygranych. Wygrywają w meczu na wodzie, rzeczywiście 3 punkty przewagi, no i gdynianie też blisko tego utrzymania.
W Zabrzu w dniu wczorajszym Górnik rywalizował z Zagłębiem Sosnowiec, a więc z ligowym outsiderem, no i wygrał bardzo pewnie 4-0. Bohaterem tego spotkania Igor Anchulo, który zdobył 2 gole i coraz mocniej tutaj wygląda na to, że zostanie królem strzelców w tych rozgrywkach.
No tak, tym razem chyba mu tej korony króla strzelców nikt nie odbierze. 7 goli przewagi nad Carlitosem, ale co ważniejsze, do tej drużyny Górnik wygrywa 4-0, no i Górnik już praktycznie pewne utrzymanie.
No i ostatnie spotkanie z tej grupy, Wisła Kraków kontra Śląsk Wrocław. Śląsk, który dość niespodziewanie wylądował w strefie spadkowej. Grał w Krakowie ze zdziesiątkowaną kontuzjami Wisłą, trzeba to sobie tak powiedzieć. Wielu młodych piłkarzy, w tym Daniel Hojo-Kowalski z rocznika 2003, co warte podkreślenia. Śląsk wyszedł na prowadzenie w 7 minucie za sprawą Marcina Robaka, ale co z tego, skoro stracił punkty po trafieniu Marko Kolara, no i zespół z Wrocławia w niewesołym położeniu przed kolejnymi meczami.
No tak, po tej spektakularnej wygranej z Legią Wisła 6 mecz rzędu bez zwycięstwa ze Śląskiem, który także ma serię 6 meczów bez wygranych, no ale sytuacja oczywiście Wisły tu lepsza, bo ona już dzięki temu punktowi zapewniła sobie utrzymanie, no a Śląsk no teraz każdy mecz będzie dla nich meczem o 6 punktów, w tej chwili tracą 3 punkty do Arki, a w następnej kolejce grają u siebie bardzo ważny mecz z Zagłębiem Sosnowiec, który także jest w tym momencie w strefie spadkowej.
No i szybki rzut oka na tabelę. Tam, jak wspominaliśmy wcześniej, zmiana na pozycji lidera. Legia Warszawa z dorobkiem 66 punktów. O 3 punkty wyprzedza Lechię Gdańsk. Na trzecim miejscu i 62 punkty Piast Gliwice, który będzie z pewnością naciskał. Dalej Jagiellonia, Białystok, Zagłębie Lubin, Krakowia, Lech, Pogoń. I w grupie spadkowej prowadzi Wisła Kraków 43 punkty, później Korona Kielce, Górnik Zabrze, Miedź Legnica, Wisła Płock, AK Gdynia. No i na miejscach spadkowych na chwilę obecną Śląsk Wrocław i Zagłębie Sosnowiec. No i tym akcentem dzisiejszą audycję sportową możemy zakończyć. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Zapraszamy na kolejne Studio Sport już za tydzień o godzinie 16:30.